Dzień dobry, panie ministrze, witam słuchacza Radia Gdańsk.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry.
Panie ministrze, na początek tak luźniej troszeczkę. Pączek już dzisiaj był?
Nie, gdzie tam. Ja staram się jak najmniej jeść, żeby się odchudzić. Ja już zwłaszcza nie jest słodyczy. Mam nadzieję, że do końca dnia wytrzymam, choć...
Chyba jeden się pojawi.
Przy różnych okazjach niebezpieczeństwo czyha.
To teraz na poważnie. Prawo unijne, a nasza konstytucja. Komisja Europejska kieruje do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu. Wśród zarzutów, bo jest ich kilka, ten chyba najważniejszy, czyli podważanie pierwszeństwa prawa unijnego nad prawem krajowym. Czy konstytucja będzie w Polsce nadal prawem najwyższym?
No jest, po prostu jest. Inaczej być nie może. Porządek prawny w Polsce był i istniał jeszcze zanim przystąpiliśmy do Unii Europejskiej. Konstytucja sama mówi, jaka jest hierarchia źródeł prawa w Polsce. I najwyższym źródłem prawa w Polsce jest konstytucja. Ratyfikowane umowy międzynarodowe, w tym traktat o Unii Europejskiej, czy traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bo takie dwa traktaty podpisaliśmy, są źródłem prawa niższej rangi niż polska konstytucja. No a co dopiero mówić o pewnym prawie wtórnym, czyli prawie kreowanym przez podmioty powołane na podstawie ratyfikowanych traktatów międzynarodowych. Gdyby miało być inaczej, to bylibyśmy w pewnym prawniczym paradoksie, no bo to, że te traktaty ratyfikowaliśmy i że one w Polsce obowiązują, to też wynika z polskiej konstytucji. Więc gdyby polskie konstytucje miały one podważać, no to trochę jakbyśmy mówili, że syn może być starszy od ojca, albo że wóz może jechać przed koniem. No nie, no źródłem prawa tym najwyższym w Polsce jest polska konstytucja, jest i będzie, i innej możliwości opcji prawnej nie ma. I nie ma też w innych państwach członkowskich, tak orzekał przecież Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe, Trybunał Niemiecki, Trybunał Hiszpański i tak dalej. Faktycznie ratyfikowane umowy międzynarodowe, jeżeli wchodzą w kolizję z ustawami, to mają pierwszeństwo, ale nie mają pierwszeństwa przed konstytucją.
Czy ten wniosek do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, do TSUE, nie pojawił się, czy nie pojawia się przypadkowo w tym terminie? No my cały czas mamy problemy, jeśli chodzi o praworządność, tak twierdzi Komisja Europejska. Cały czas nie otrzymaliśmy pieniędzy z KPO i teraz jeszcze kolejne ziarnko dorzucone przez Unię Europejską.
No tu oczywiście te procedury europejskie są niezwykle skomplikowane i niektórzy może za nimi nie nadążają. To znaczy po pierwsze, w istocie swojej ta główna procedura naruszenia praworządności, która ma umocowanie w traktacie Unii Europejskiej, nie została wobec Polski skutecznie uruchomiona. Więc to tak na poziomie rudymentarnym nie ma takiego tematu. Jest temat pod tytułem na przykład Krajowy Plan Odbudowy, w którym jednym z kamieni milowych w celu złożenia pierwszego wniosku o płatność, no proszę zwrócić uwagę, jak innej, no jednak istotowo znacznie niższej rangi, tutaj mówimy o sprawie, jest wprowadzenie reform wymiaru sprawiedliwości gwarantującej pewne zasady, tak jak je definiuje Unia. I tu faktycznie, no dopóki ustawa o Sądzie Najwyższym nie została wprowadzona w życie, nie zyskała mocy prawnej, ten kamień milowy do pierwszego wniosku o płatność jest niespełniony, ale tu mówimy o warunku wypłacenia pewnej sumy pieniędzy, a nie o systemie prawnym całym w Polsce i jego ocenie. Zupełnie czym innym, nawiasem mówiąc, są te główne fundusze, ten zwyczajny budżet, powiedzmy, ten jaki był do tej pory, bo KPO to jest coś zupełnie innego, zupełnie inny, nowy mechanizm poza całkowicie tym dotychczasowym budżetem Unii Europejskiej. I tu wszystkie programy polskie, zarówno te krajowe, jak i regionalne, mamy zatwierdzone i już 5 miliardów zaliczek wpłynęło.
I o tym jeszcze będziemy rozmawiać, bo te miliardy z tych, jak pan mówi, normalnych programów, czy funduszy spójności, czy innych programów, trafiają między innymi na Pomorze, ale o tym za chwilę. Czy, kończąc ten temat, czy nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym pana zdaniem zostanie uznana za konstytucyjną i ten kamień milowy zostanie spełniony?
No bo tu jest jeszcze taki wątek polityczny. Oczywiście poza tymi szczegółami prawniczymi, w które tutaj wszedłem oczyma duszy, już bolejąc nad spadającą słuchalnością Radio Gdańsk, bo niestety takie tematy ludzi nudzą, to jest ten wymiar polityczny, w którym jest przeciąganie linii. Komisja Europejska nie tylko wobec Polski, ale wobec wszystkich państw członkowskich stara się metodą faktów dokonanych sobie pewne kompetencje wyrąbać, przyznać, a z kolei państwa członkowskie próbują się nie dać. I takie przeciąganie liny ciągle trwa i jest, można powiedzieć, w Unii Europejskiej czymś naturalnym, od kiedy Unia Europejska istnieje. I oczywiście jesteśmy po tym końcu liny, który nazwalibyśmy ścisłym stosowaniem traktatów europejskich i suwerennością państw, więc takie jest tu pewien poziom, powiedzmy, takiego niedomówienia. Co do ustawy o Sądzie Najwyższym, w mojej ocenie jest ona zgodna z polską konstytucją. Gdyby była wola taka pana redaktora, to mogę argumentować dlaczego. I spełnia wymogi kamienia milowego, więc po jej wejściu w życie te środki powinny być odblokowane, ale oczywiście jest zawsze pewien znak zapytania, ponieważ nie ma czegoś takiego jak procedura prenotyfikacji formalna. To znaczy, jeżeli Unia Europejska, czy tam komisja, na przykład kolegium komisarzy powie, jeżeli takie warunki zostaną spełnione, to tu wypełnia nasz kamień milowy i my te warunki spełnimy, to wtedy jako automatycznie z mocy prawa kamień milowy musi być uznany za spełniony. Może być tak, że no co dużo mówić, Komisja Europejska by Polskę oszukała i mówiła, że jeżeli to będzie wprowadzone, to uznają za spełniony, a potem i tak nie uznali za spełniony.
No takie rzeczy się w polityce zdarzają. Tak jak wszyscy wiemy, nie ma nic na piśmie, tak? To jest to zdanie, które wypowiadał wielokrotnie minister spraw zagranicznych.
Znaczy, trochę tam na piśmie jest, no bo jednak negocjacje się nie odbywają tylko, za przeproszeniem, na gębę, natomiast nie są to deklaracje w sensie formalno-prawnym wiążące, tak? Powodujące pewien automatyzm później, czy dające prawo do jakichś roszczeń, no ale jednak mimo wszystko zakładamy i musimy zakładać, bo wtedy w ogóle taka konstrukcja jak Unia Europejska by nie miała sensu, że są po drugiej stronie ludzi poważni, którzy swoje zobowiązania również realizują.
I oby to się skończyło właśnie porozumieniem poważnych ludzi. Panie ministrze, w przyszłym tygodniu wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. Wiadomo, że związana z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, będą tam poruszane kwestie pomocy dla Ukrainy, rekonfiguracji wschodniej flanki NATO. Jak mówił minister Zbigniew Rau, oczekujemy stałej obecności oddziałów naszych sojuszników, w tym amerykańskich, na polskiej ziemi. Czy pana zdaniem do takiej deklaracji dojdzie?
No tu znów musiałbym prorokować.
Poprorokujmy, politycy są w tym dobrzy, panie ministrze.
Jeszcze tylko jedno zdanie do poprzedniego wątku, że to nie tylko o wiarę chodzi w to, że to poważni ludzie, ale po prostu taki jest też długofalowy interes samej Unii Europejskiej, która jak będzie tak z krajami członkowskimi pogrywać, to się po prostu rozpadnie. Więc tu nie tylko na dobrej wierze bazujemy. A wracając do obecności Joe Bidena, czy wojska amerykańskie i szeroko natowskie w Polsce już teraz są i ta obecność jest bardzo poważna i się bardzo zwiększyła w poprzednich miesiącach i w sumie jakbyśmy podsumowali takie de facto zdolności obronne wojsk stacjonujących w Polsce, polskich i sojuszniczych, to pomimo, że oddaliśmy dużo polskiego sprzętu wojskowego w pomocy Ukrainie, to i tak te zdolności obronne wzrosły w stosunku do tego, co było rok temu, w sposób, nawet powiedziałbym, bardzo znaczący. Natomiast z naszej perspektywy im więcej, tym lepiej. I tu znów jest pewne przeciąganie liny pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, bo na dużych blokach czy na grubych tematach nasze interesy są oczywiście w 100% zbieżne. Jest nim obrona niepodległości Ukrainy i trzymanie imperialnej Rosji i jej armii z dala od Polski. I tu akurat Polska i Stany Zjednoczone mają w 100% spójne interesy. Natomiast oczywiście no, jest też kwestia pewnych szczegółów czy didaskaliów. No, oczywiście nam by zależało, żeby ten cel był osiągany w maksymalnie dużym stopniu również wysiłkiem naszych sojuszników. My się od wysiłku własnego polskiego nie uchylamy, rozbudujemy polską armię w sposób wręcz lawinowy, bardzo szybki, ale też niech nasi sojusznicy się do tego dorzucą i na ten temat z Amerykanami również rozmawiamy. Nie bez sukcesów jak do tej pory, ale no będziemy chcieli więcej.
Czyli zobaczymy, co się okaże po przemówieniu, na które chyba cały wolny świat czeka, przemówieniu, które wygłosi w Warszawie Joe Biden. Wróćmy w takim razie do funduszy unijnych, do pieniędzy, które trafiają do Polski. Nie rozmawiamy już teraz o KPO, tak dla wyjaśnienia, tylko o funduszach, które fizycznie są i wspierają tutaj zmiany, chociażby na Pomorzu. 1 750 000 000 euro dla Pomorza w latach 2021-2027. Te kwoty do nas trafią. Na co będą przeznaczone i na co w zasadzie już są przeznaczane, bo te pieniądze już są przecież wydawane.
Oj, no to...
Ja wiem, że to jest pytanie bardzo szerokie, ale skupmy się na tych najważniejszych rzeczach. Powiedzmy, że zacznijmy od samorządów, od tych małych jednostek, które czekają na takie dofinansowania.
Najkrócej moglibyśmy powiedzieć na wszystko. Natomiast chcąc wchodząc może bardziej tytułem przykładu, takiego nie do końca oczywistego, bo są rzeczy oczywiste. Infrastruktura, drogi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, budynki oświatowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na przykład wczoraj mieliśmy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej kolejną już odsłonę tak zwanej Akademii Funduszy Unijnych i mówiliśmy o funduszach na służbę zdrowia. I również w tych funduszach unijnych zaszyte są duże środki na różnych poziomach i w tych programach ogólnokrajowych i w tych programach regionalnych na wydatki inwestycyjne w służbie zdrowia, chociażby związane z dostępnością tej służby zdrowia. Przykład na taki pierwszy z brzegu to przychodnia czy szpital, w którym między piętrami pacjenci muszą chodzić po schodach, a takie przykłady mamy nadal. No, dzięki pieniądzom rządowym i to o tym też pewnie wspomnimy, na przykład w Pucku w szpitalu udało się ten problem wyeliminować, ale nadal są takie placówki służby zdrowia, w którym ten problem jest. I tą nieszczęsną windę, ktoś powie, rzecz banalna, prozaiczna winda.
Ale kosztowna. Ale kosztowna.
I dla pacjenta, dla osoby chorej, która źle się czuje, której coś dolega, no może niekoniecznie robienie kilometrów po schodach jest najlepszym pomysłem. I przez lata no nie ma tych pieniędzy, nie udaje się ich znaleźć. Będzie można je znaleźć przykładowo w funduszach europejskich, a takich szufladek, takich możliwości jest bardzo dużo. To tak jak wspomniał pan redaktor, w samym tym programie regionalnym, czyli dawnym regionalnym programie operacyjnym, a według obecnej nazwy w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza, mamy ten 1,75 miliarda euro, czyli tam z grubsza rzecz biorąc 8,5 miliarda złotych, ale przecież również na Pomorze będzie można, podmioty z Pomorza będą się również ubiegać o te środki rozdzielane na poziomie ogólnokrajowym, więc to 15, 17, 20 miliardów złotych ekstra, które na Pomorzu w najbliższych latach zostanie zainwestowane z tych środków unijnych. I już ostatnie zdanie, które warto podkreślić, bo to jest nowość, to już nie są największe środki. To znaczy teraz dochodzimy już do takiego momentu, że środki krajowe z budżetu Polski to jest w różnych programach jeszcze więcej nawet niż środków unijnych. Jeszcze dokładamy drugie tyle i trzecie tyle, nieraz w zależności od obszaru, ale tego wszystkiego potrzebujemy, żeby Polska się rozwijała.
No ale też trzeba dodać, że cały czas bilans wpłat z Unii i pomocy Unii Europejskiej w stosunku do tego, co my wkładamy do tego wspólnego kosza, jest dla nas korzystny.
To prawda, choć to nie jest najważniejsza sprawa. Bo jeżeli spojrzymy na te transfery, no to Polska coraz większą składkę też płaci. Im Polska staje się bogatsza, im bliżej tej średniej unijnej, tym płacimy większą składkę, a już powoli coraz mniejsze fundusze nam się należą. Co więcej, no te fundusze europejskie to mają to do siebie, że nie możemy ich wydawać od tak sobie na coś, co my sami sobie w Polsce zaprogramujemy, żeby nam się przydawało, no tylko jest to przedmiotem pewnej negocjacji z podmiotami unijnymi, no i zawsze jest to jakiś kompromis, czyli no nie do końca dla każdej ze stron satysfakcjonujący. Natomiast członkostwo w Unii w ogóle daje nam dwie rzeczy, które są jeszcze ważniejsze dla Polski niż te środki, które tak jak mówię już teraz większe własnymi siłami jesteśmy w stanie wygenerować, to znaczy dostęp do rynków europejskich, to, że polskie przedsiębiorstwa, ale też firmy międzynarodowe, kiedy rozważają, gdzie ulokować swoje inwestycje, gdzie zainwestować, to Polska jest dla nich atrakcyjna, bo inwestując w Polsce mają od razu dostęp do ogromnego europejskiego rynku. No i druga kwestia to ta kwestia polityczna, a nawet geopolityczna, że to nas jednoznacznie wpisuje w te struktury zachodnie. Bez Unii, z perspektywy właśnie inwestorów, nie wiem, z Tokio czy z Nowego Jorku, Polska była definiowana jako niezbyt duży kraj leżący w regionie ogarniętym wojną, a w związku z tym bardzo niebezpieczny i takie no raczej niedobre miejsce do inwestowania i do przechowywania swoich pieniędzy i do inwestowania w nasze obligacje i do inwestowania w naszą walutę. No stąd to członkostwo w Unii Europejskiej, wpisując nas w ten obszar stabilności i bezpieczeństwa również w wymiarze gospodarczym, bo w wymiarze militarnym to jest NATO, jest dla nas jednoznacznie korzystne.
Panie ministrze, i na koniec mówimy o dużych pieniądzach, dużych inwestycjach. Jak wygląda sprawa umowy z prywatnym inwestorem CPK? Czy poznamy go w tym roku? Kto jest w grze?
Tak, no kto jest w grze, to niestety nie mogę powiedzieć, bo...
Koreańscy inwestorzy?
Chociaż objęte to... tajemnicą handlową, to akurat nie jest tajemnica, bo to również publicznie deklarowali przedstawiciele portu lotniczego Incheon, czy w sensie firmy to jest Incheon International Airport Corporation. Tak, jest jednym z podmiotów, ale są też inne podmioty, dalekowschodnie i od razu mówię, że nie Chiny, bo jest taka teoria spiskowa absolutnie bzdurna, że to CPK to jakaś chińska inwestycja, no więc nie chińskie, ale tu być może dla niektórych będzie to szokujące. Na Dalekim Wschodzie jeszcze dużo innych dużych, bogatych państw i wysoko rozwiniętych, nie tylko Chiny, na przykład Japonia, na przykład Singapur, na przykład Tajwan, na przykład Korea Południowa, ale również są też inwestorzy europejscy. Gdzieś mniej więcej w połowie tego roku będziemy to mogli ogłosić. Zostanie wybrana w konkurencyjnym, przejrzystym postępowaniu po prostu najlepsza oferta, ten, kto najlepsze nam warunki finansowe, ale również transferu wiedzy, know-how, technologii zaproponuje.
I zakończyliśmy dzisiejsze spotkanie z panem ministrem CPK, czyli chyba największą inwestycją, jaka w tej chwili jest prowadzona w naszym kraju. Zgadza się?
Tak, zdecydowanie. No, cały program inwestycyjny CPK to jest program budowy nowego systemu transportowego Polski. To jest program rzędu Krajowego Programu Budowy Dróg i Autostrad albo Krajowego Programu Kolejowego, tylko większy i bardziej istotny gospodarczo, no ponieważ budujący taką spójną, nowoczesną siatkę systemu transportowego Polski. Po realizacji programu CPK będziemy mogli powiedzieć, że w obszarze transportu Polska to jest kraj z absolutnie pierwszej światowej półki, w niczym nie odstaje od wymienionych tu państw dalekowschodnich, czy od Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii.
I abyśmy mogli to powiedzieć jak najszybciej, ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańsk.
I ja bardzo dziękuję.